Witam na antenie Radio Maria pana Dariusza Sobkowa, który był tytularnym ambasadorem przy Unii Europejskiej, oczywiście, z ramienia Polski. Obecnie m.in. wykładowca Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu. Szczęść Boże, witam serdecznie.
Szczęść Boże Ojcu, szczęść Boże radiosłuchaczom.
No, patrzymy na to zamieszanie wokół tego nieformalnego szczytu na Malcie. Widzimy jakieś takie przepychanki. Tutaj pani premier Ewa Kopacz zrzuca odpowiedzialność na prezydenta Andrzeja Dudę. Tutaj pan prezydent, no w końcu 12 jest, 12 mamy zaprzysiężenie nowego rządu, tak? Pierwsze obrady i Sejmu, i Senatu. Jak pan to wszystko ocenia? Właśnie jaka jest rola w ogóle szczytu tego na Malcie?
Ja myślę, że po prostu wyborcy, Polacy muszą się uzbroić w dużą cierpliwość i przyjąć do wiadomości, że teraz będzie się robiło z igły widły przy każdej okazji, dlatego że tu nie ma najmniejszego problemu. Po prostu myślę, że jacyś propagandyści ustępującego rządu, partii, która przegrała wybory, no co dzień przeglądają gazety i tak się zastanawiają, czego by się tutaj przyczepić. Bo tutaj naprawdę nikt nie robi problemu, jeżeli w innym państwie inny premier nie jedzie na ten szczyt, bo to nie jest ranga tego szczytu nie jest duża. To jest szczyt nieformalny, zwołany raczej w trybie konsultacji, po to, żeby, że tak powiem, pewne rzeczy wymienić się uwagami, a nie żeby podjąć decyzję, która będzie później chociażby podstawą do prac legislacyjnych. Nie, to nic z tego. To jest po prostu szczyt o charakterze bardziej konsultacyjnym niż prawno-decyzyjnym. I pan Donald Tusk, szef Rady, zwołał ten szczyt, więc jeżeli już o niefortunne jakieś tutaj terminy, to można do pana Donalda Tuska takie adresować zarzuty. Premier Wielkiej Brytanii nie jedzie na ten szczyt, po prostu uznał, że szkoda czasu. Inni szefowie państw też zapewne nie ostrzą sobie tutaj zębów, bo właśnie to jest tylko w trybie takim konsultacyjnym, to nie jest szczyt Rady Unii Europejskiej, który gdyby był właśnie taki formalny, to byłby zwołany w Brukseli. Jest to raczej taki troszkę propagandowy, medialno-propagandowy szczyt, dlatego że chodzi o pokazanie, że właśnie na południu Europy, na Morze Śródziemne jest, że tak powiem, najeżdżane przez te fale nielegalnych imigrantów, dlatego na Malcie jest ten szczyt, czyli na obrzeżach oczywiście naszego kontynentu, czy nawet no, w tym wypadku to jest na wyspie nawet, czyli poza kontynentem, więc można powiedzieć, że ranga tego spotkania jest bardzo niska, bardziej właśnie taka medialno-propagandowa, żeby opinii publicznej pokazać, że właśnie Unia Europejska się tam zbiera na południu Europy, na Morzu Śródziemnym i radzi, co by tutaj zrobić. Więc tutaj nie ma żadnego problemu, żeby premier tam jechała lub nie. To jest dowolna decyzja pani premier. Jeżeli chce jechać, może sobie pojechać. Przecież nie musi być 12 listopada w Sejmie. Dymisję może złożyć pisemnie. Jeżeli chce być w Sejmie, proszę bardzo, może być w Sejmie, może tam wysłać wicepremiera, może wysłać ministra upoważnionego do reprezentowania stanowiska Polski i tyle. Tu no po prostu robienie z igły widły i dla Polaków, dla wyborców, dla osób przywiązanych do tradycji demokratycznej w Polsce, no to po prostu jest tylko sygnał, że trzeba się uzbroić w cierpliwość, będzie się czepianie byle czego. I to takie, myślę, że tu jest bardzo dużo też takiej frustracji, prawda, na koniec. Często ktoś, kto przegrał jakieś negocjacje, czy przegrał jakąś sprawę, czy coś mu się w życiu nie powiodło, no to jeszcze na koniec chce narobić dużo takiego prawda, szumu, hałasu, pokazać, prawda, jak on jest niezadowolony, niepogodzony z rzeczywistością. I to troszeczkę przypomina takie bardziej z psychologii. Myślę, że tutaj psycholog bardziej by wytłumaczył tą frustrację, te obrażanie się na rzeczywistość ustępującego rządu niż polityk, bo przecież tam można wysłać też oczywiście wzmocniony jakiś skład urzędników, dyplomatów, stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej z Brukseli też może pomagać w rozmowach tam. Także tutaj obecność pani premier jest absolutnie nie jest obowiązkowa i jeżeli pani premier zdecydowała, że woli być w Warszawie, no to bardzo dobrze, to jest jak gdyby jej decyzja, co tutaj robić hałas. No, także dużo szumu w szklance wody burza w szklance wody po to, żeby tylko pokazywać, że jak już PiS wygrywa, no to zaraz będą same problemy. Tutaj przy okazji taki tylko jedną rzecz chcę powiedzieć dla właśnie propagandystów Platformy Europejskiej, też dla Polaków, obserwatorów sceny politycznej. Proszę sobie wyobrazić, że ktoś taki jak pani minister Piotrowska byłby ministrem spraw wewnętrznych w rządzie PiS-u. Zupełnie nierozpoznawalna, nie troszcząca się sprawy bezpieczeństwa Polaków, nie związana w ogóle z sektorem policji, spraw wewnętrznych. Była katechetka, co oczywiście w przypadku, gdyby to była w rządzie PiS-u, no to co dzień byśmy słyszeli, że właśnie katecheci rządzą policją, czy coś w tym stylu. A tutaj była właśnie taka nieznana, jak to mówili niektórzy z tej frakcji, psiu-psiułek w rządzie, minister spraw wewnętrznych, nie mająca dużo do powiedzenia w Brukseli. Jakoś tu się nikt nie czepiał, tak? No więc po prostu mamy tą wajchę medialną teraz przesuniętą na drugą stronę. Tak jak mówię, jest to raczej problem o charakterze medialno, takim psychologicznym niż politycznym, bo protokolarnie, dyplomatycznie to nie ma żadnego problemu, żeby pani premier jechała lub nie. Jej decyzja.
A w takim razie co z prezydentem, bo pani premier no kilka razy wzywała tak pana prezydenta do tego, żeby on się podjął tych obowiązków. No wiemy, że przecież jest nowe posiedzenie też Sejmu i Senatu.
Tak. No tutaj oczywiście ewidentnie pani premier nie może rozkazywać, co pan prezydent powinien robić i powinna tutaj sięgnąć do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej i zobaczyć, kto jest głową państwa. Tym bardziej, że właśnie to jest ustępujący już premier. A w ogóle pani premier ustępująca to jakąś ma taką dziwny rodzaj mięty do pana prezydenta, bo tak bardzo chciała się z nim umówić na spotkanie, zapraszała, chciała wejść, wciskała się tam na te fotele do pałacu pana prezydenta w czasie kampanii, na dworcu prawie, że się rozpłakała, że ona chce do prezydenta, a prezydent chce z nią. Teraz jeszcze na koniec chce tutaj prezydenta jedź tam sobie. To, przepraszam, ale to bardziej przypomina takie sceny małżeńskie trochę i to nieudanego małżeństwa, ale to małżeństwo no jak gdyby nigdy nie było zawarte ani skonsumowane tym bardziej, dlatego że pan prezydent tak na dobrą sprawę nie miał nawet czasu, żeby przejść przez okres tak zwanej koabitacji z rządem, a myślę, że Polacy ocenili poprzez swój wybór w ostatnich wyborach jednoznacznie, jak traktują tego typu sceny właśnie zazdrości pani premier Kopacz w stosunku do pana prezydenta, dlatego że pokazano czerwoną kartkę. Polacy nie chcieli, ażeby właśnie taki rząd współpracował z prezydentem, któremu zaufali. I tutaj to takie troszkę właśnie nadal obrażanie się przegranej, prawda, prawie że odrzuconej pani premier. No obrażanie się na rzeczywistość, no to nie rola pani premier wskazywać palcem, co ma robić pan prezydent, szczególnie, że jest to ostatni tydzień urzędowania tego rządu. No więc już czas najwyższy przyjąć do wiadomości, że Polacy podziękowali tej ekipie. Polacy nie chcą, żeby ci ludzie decydowali o sprawach Polski. Polacy nie chcą mieć tego premiera, który właśnie ustępuje. I ten premier powinien na koniec troszeczkę pokazać klasy, stanąć ponad emocje, wyciszyć się. Już kampania wyborcza minęła, trzeba się uspokoić troszeczkę, zwolnić tempo, prawda, przestać już może tam ganiać za szkłem telewizyjnym. Spokojnie, z godnością umieć przegrać, jak to w sporcie się mówi. Przegrywać trzeba umieć. No i tutaj na koniec jednak wychodzi troszeczkę też ten brak klasy, brak poziomu ugrupowania, które się ponoć uważa za salonowe, kulturalne. Na koniec trzeba, prawda, podziękować wszystkim współpracownikom, również tym, którzy wygrali, pogratulować trzeba, a nie palcem wskazywać, co ma robić pan prezydent czy kto inny. Myślę, że troszkę spokoju, uspokojenia się, jakiś urlop krótki na pewno tutaj dobrze zrobi ustępującemu rządowi.
Też popatrzmy jeszcze na sprawę imigracji, tak, w Unii Europejskiej. Czy już właśnie w Unii będzie jakiś taki stały mechanizm do przydzielania imigrantów do poszczególnych krajów? Jak to będzie wyglądało?
I tutaj właśnie, gdzie należałoby się wykazać temperamentem, pomysłowością i przebojowością i odwagą, to tutaj właśnie niestety ustępujący rząd jakoś nie potrafi się wykazać tymi cechami, dlatego że ciągle leży na stole bardzo ważna sprawa, mianowicie taka, czy decyzja, którą podjął, do której się przychylił ustępujący rząd, ażeby wprowadzić ten mechanizm podziału emigrantów na poszczególne kraje bez pytania się o zdanie innych, czyli na szczeblu Unii Europejskiej decydujemy, ile kraj ma dostać ilu emigrantów. Czy to była jednorazowa decyzja, jak chcą jedni, czy też jest to mechanizm stały, który będzie aplikowany bez pytania się już następnym razem o zgodę poszczególnych krajów, jak chciałaby Komisja Europejska, szczególnie pani Angela Merkel, która no właśnie zaprosiła, dobrze pamiętamy, że ona podjęła polityczną decyzję na początku wakacji, gdy ruszyła ta fala wielu set tysięcy imigrantów z południa, to ona powiedziała, że proszę bardzo, w Niemczech jest dla nich miejsce. No więc skoro oni usłyszeli, że w Niemczech dla nich się znajdzie miejsce, no to ruszyli na Niemcy. Dobrze pamiętamy, że celem podróży tych imigrantów były Niemcy. A teraz pani Merkel mówi, że no nie, ich jest za dużo, może niech inni biorą automatycznie. No więc zaraz, jeżeli kogoś zapraszamy do domu, do siebie, to nie możemy pukać do drzwi sąsiada mówiąc, słuchaj, ja zaprosiłam gości tam wszystkich na Facebooku, przyszło trochę za dużo, weź sobie tam ze 100 czy 200, bo u mnie już miejsca brakuje. Jeżeli kogoś się zaprasza, to się kogoś przyjmuje, tak, a nie w pewnym momencie się go wyprasza i najlepiej do sąsiada, bo sąsiad jest słaby i nie potrafi negocjować, albo nie chce, albo mamy jakieś haki na tego sąsiada. To jest bardzo nieeleganckie, mówiąc delikatnie, a jest to na pewno niezgodne z taką bardzo podstawową zasadą Unii Europejskiej, zapisaną w traktatach, konstytutywną zasadą Unii Europejskiej, która mówi, że istnieje zasada subsydiarności w Unii Europejskiej. To znaczy subsidiario, czyli podległy danej sprawie. Chodzi o to, że Unia Europejska nie może decydować i założyciele Unii Europejskiej taką zasadę wprowadzili, że na szczeblu Unii Europejskiej nie można decydować o sprawach, które mogą być rozstrzygane na niższym szczeblu krajowym, regionalnym czy nawet gminy. No chodzi o to, żeby nie dochodziło do absurdów, że w Brukseli decyduje się, gdzie dana gmina ma postawić na przykład most. Żeby w Brukseli decydowano, jak dany rząd ma decydować o kwestii bezpieczeństwa, bo to są sprawy zastrzeżone dla rządu danego kraju. Unia Europejska, mówiąc krótko, nie może decydować o wszystkim. Są sprawy, które wymagają współpracy na szczeblu europejskim, a są sprawy, które nie wymagają i Unia Europejska nie ma prawa się mieszać do spraw wewnętrznych, bo one są zarezerwowane dla poszczególnych krajów. I tutaj ta zasada jest łamana w tym momencie, dlatego że przydział emigrantów to nie jest tylko kwestia techniczna, że ci dostaną tylu, ci tamci tylu. Każdy kraj musi ocenić, czy ci, którzy mają przyjechać do jego kraju, spełniają przede wszystkim wymogi bezpieczeństwa. A czy nasze służby specjalne mają takie informacje i takie struktury, które pozwolą im ocenić tych ludzi, którzy często przyjeżdżają bez paszportów albo z ewidentnie fałszowymi paszportami, bo nowiutkimi, wydanymi kilka tygodni temu, albo nie wiadomo skąd przybywają i nie chcą tego powiedzieć? Czy nasze służby bezpieczeństwa, które nie potrafią zabezpieczyć bezpieczeństwa spotkań rządu, własnego kraju, potrafią zapewnić bezpieczeństwo wielu dziesiątek tysięcy emigrantów, które chciałaby pani Angela Merkel skierować do Polski? Oczywiście nie. Więc tutaj wchodzi zasada subsydiarności i mimo tego, że nawet już poprzedni rząd się zgodził na jakieś tam 10 tysięcy ponad tych emigrantów, to tutaj powinna być zastosowana zasada tego, że my musimy najpierw przygotować teren dla nich, teren właśnie weryfikacji, sprawdzenia, również normy sanitarne powinny być przestrzegane. To nie może być tak, że na szczeblu europejskim w Brukseli ktoś decyduje, ile tysięcy imigrantów można do Polski skierować, bo to jest niezgodne po pierwsze właśnie z zasadami Unii Europejskiej, po drugie z regulacjami wewnętrznymi danego kraju. No więc ta sprawa jest w ogóle kuriozalna i ona jest ciągle otwarta. Należy ją traktować jako sprawę otwartą, a na pewno byłaby załatwiona o wiele lepiej, gdyby na ostatnim szczycie, który zgodził się na te właśnie kwoty, Polska nie zdradziła naszych partnerów z Republiki Czeskiej, ze Słowacji i z Węgier i Grupa Wyszehradzka działałaby razem z nadzieją na zablokowanie tych decyzji poprzez tak zwaną mniejszość blokującą, gdybyśmy jeszcze potrafili wciągnąć inne kraje. Polska po prostu zreiterowała, zostawiła naszych partnerów samych, ale jest bardzo ciekawa rzecz. Otóż premier Słowacji, Fico, on zapowiedział, że on złoży skargę i zaskarży tę decyzję do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Także sprawa jest jak najbardziej otwarta i na dzisiaj należy ją traktować jako przejściową, jako taka chaotyczna próba poradzenia sobie z napływem setek tysięcy imigrantów, ale wszystkim poradzenia sobie ze strony niemieckiej, bo proszę zwrócić uwagę, Węgrzy przeciwstawili się temu, postawili mur na swojej granicy i słusznie, zgodnie z przepisami i Unii Europejskiej i swoimi wewnętrznymi przepisami. To samo Serbia, to samo teraz Austria robi, która już zapowiada, że nie będzie wpuszczać tych emigrantów, więc jak widać państwa zaczynają tutaj ościenne w stosunku do Niemiec, myślę tu przede wszystkim o Austrii, podnosić głowę i mówić, że no przepraszam, nikt nie będzie narzucał tutaj, co mamy robić, nawet jeżeli wpływy niemieckie u nas są bardzo duże, no bo gdzie, ale w Austrii wpływy niemieckie polityczne, gospodarcze są przeogromne, a mimo to Austria zaczyna prowadzić oddzielną, inną politykę imigracyjną niż sobie tego życzą Niemcom, po prostu broni własnych obywateli, broni własnego terytorium. Jest to dobry przykład, ażeby inne państwo ościenne w stosunku do niemieckiego, to znaczy nasz kraj, Polska, również zaczęła bardziej patrzeć na swój interes, a nie tylko na zadowolenie pani Angeli Merkel.
Bardzo dziękuję panie ambasadorze za tę rozmowę i za ten komentarz. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję bardzo ojcu za tą możliwość, gdyż powiedzmy też sobie szczerze, że w Polsce no właśnie ciągle jeszcze cierpimy na tą swobodę wypowiedzi w wolnych mediach, dlatego że od pewnego czasu widać było wyraźną propagandę proimigracyjną i powtarzanie jak mantrę słów, że to wzbogaci nasz kraj, ten masowy zalew emigrantów. No, na szczęście jeszcze właśnie są media, wolne media w Polsce, gdzie można powiedzieć rzetelną prawdę, przekazać rzetelną informację. Za tą możliwość bardzo serdecznie ojcu dziękuję.
Również szczęść Boże.
Szczęść Boże ojcu. Bóg zapłać. Szczęść Boże radiosłuchaczom.
Przypomnę państwu, że rozmawiałem z panem Dariuszem Sobkowem, byłym ambasadorem tytularnym przy Unii Europejskiej.